Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jeglicka i audycja Reportaż w Radiu Gdańsk. Dzisiaj ze mną Asia Merecka-Łotysz. Dzień dobry, Asiu.
Dzień dobry.
Dzisiaj wysłuchamy twojego reportażu i chciałam od razu zapytać ciebie, dlaczego zdecydowałaś się na temat schizofrenii i ludzi chorych na tą chorobę?
Wiesz co, ja myślę przede wszystkim dlatego, że świadomość społeczeństwa jest niezwykle niewielka chyba, jeśli chodzi o schizofrenię. A raczej spotykamy się z ostracyzmem przede wszystkim wobec ludzi, których dotknęła ta choroba. Spotykamy się też z tym, że ci, którzy są zamknięci w domach, ci, którzy się nie leczą, potrafią być w cudzysłowie prawdziwą zmorą dla swoich sąsiadów. Nie bardzo wiadomo, jak sobie z tym poradzić, nie bardzo wiadomo, gdzie szukać wsparcia i pomocy, choć tak naprawdę tych miejsc pewnie w każdym mieście jest kilka. Są takie też w Słupsku. Natomiast ja nie do końca też zdawałam sobie sprawę ze skali problemu, jaki jest, bo w Słupskim Środowiskowym Domu Samopomocy jest 64 podopiecznych na terapii dziennej. Kolejki długie, listy długie, to jest odsetek naprawdę niewielki tych, którzy przychodzą i biorą udział w tych terapiach, które proponowane są właśnie osobom chorym na schizofrenię. Natomiast to, co ja chciałam pokazać w tym materiale, w tym reportażu, to czym tak naprawdę dla człowieka jest schizofrenia, z czym on się musi mierzyć i że jest światełko w tunelu, że są leki, są terapie, są ludzie, którzy pomagają i doprowadzają do tego, że tak naprawdę da się żyć w miarę normalnie z tą chorobą.
Trudno było ci nakłonić swoich bohaterów do rozmowy o tym, żeby opowiedzieli o takich najtrudniejszych swoich sytuacjach i przeżyciach?
Wiesz co, nie do końca, bo tak naprawdę ja przychodząc na spotkanie z nimi, też jakby uprzedzałam, że ja nie chcę im zrobić krzywdy, że nie jest moim zamiarem właśnie wyśmiewanie czy pokazywanie tych niedobrych sytuacji zali i wyłącznie, a raczej chęć pokazania społeczeństwu, że ludzie, którzy biorą udział właśnie w tych terapiach, o których mówiłam, właśnie z ustawionymi, kolokwialnie mówiąc, lekami, całkiem normalnie mogą funkcjonować, ale to jest też to, co mówili moi bohaterowie, że tak naprawdę tej choroby nie da się wyleczyć, ale da się z nią funkcjonować, da się ją, nie wiem, czy to dobre określenie, odrobinę oswoić, żeby ten świat był do przyjęcia.
Co było najtrudniejsze w tym reportażu, w tych rozmowach, w wybieraniu, bo pewnie my słyszymy tylko namiastkę tych rozmów, które przeprowadziłaś o wiele, wiele dłużej.
Najtrudniejsze dla mnie chyba było to, właściwie to ja nie umiem odpowiedzieć dobrze na to pytanie, bo cała ta rozmowa była dla mnie bardzo trudna, choćby z tego względu, że po pierwsze, tak jak mówiłam, nie zdawałam sobie ze skali tego, jak wiele osób choruje na schizofrenię, to jest jedno, a drugie, z czym oni tak naprawdę się mierzą. Bo my słyszymy wybrzmiewające w przestrzeni dowcipy, ja i moja schizofrenia, wiele osób rzuca te hasła, w ogóle nie zastanawiając się nad tym, co się za tym kryje i z czym tak naprawdę chory człowiek na schizofrenię się mierzy. Trudne było dla mnie też pytanie ich o to, jak reaguje na nich społeczeństwo, bo to też już tu wybrzmiało, że ludzie z góry nastawieni są negatywnie tak naprawdę. Trudne było uzmysłowienie sobie tego, że gdyby nie terapie, gdyby nie wsparcie farmakologiczne, tych ludzi już nie byłoby na tym świecie po prostu. Nie daliby rady.
Asiu, kończąc, bo zaraz będziemy słuchać twojego reportażu, powiedz, co byś chciała, żeby z nami zostało?
Przede wszystkim uważność na drugiego człowieka. To jest to, czym ja się kieruję za każdym razem, podejmując wyzwanie i przygotowując reportaż. Uważność, drodzy państwo, na drugiego człowieka. Trochę więcej empatii, trochę zrozumienia, ale też świadomość tego, że jeśli widzą państwo człowieka, który jest agresywny, który się zgubił, który wygląda na osobę jakby pogubioną w tym świecie, dzwońcie na numer alarmowy. Naprawdę ta pomoc jest im potrzebna.
Zapraszam do wysłuchania reportażu zatytułowanego Wyjść z cienia Joanny Mereckiej-Łotysz w realizacji dźwiękowej Jacka Puchalskiego.
czasem największe wyzwania nie są widoczne na pierwszy rzut oka. W codziennym biegu rzadko zastanawiamy się nad tym, jak bardzo krucha potrafi być granica między tym, co wewnątrz nas, a światem na zewnątrz. W dzisiejszym reportażu oddaję głos osobom, które doświadczają rzeczywistości inaczej niż większość z nas. Wyjść z cienia to opowieść o zmaganiach, ale też o sile, o poszukiwaniu stabilności, bliskości i zrozumienia. Joanna Merecka-Łotysz.
Krzysztof, denerwują mnie spojrzenia, jak wychodzę gdzieś na ulicę, i dlatego jak przychodzę tu do ośrodka, to jest to taka odskocznia dla mnie, w sensie, że zapominam o tym, co jest dla mnie nieprzyjemne czy niekorzystne. Ja uważam, że to jest jakiś taki sygnał, że nie wiem, czy od Boga, czy od losu, że ja jestem jakiś inny, naznaczony, taki w negatywnym sensie odbierany przez kogoś, odróżniany przez ludzi, w sensie, że po prostu, że jestem inny.
Marian. Ktoś, pewne osoby dążyły do tego, żeby go po prostu jakoś psychicznie wykończyć. Ja się zacząłem po prostu bać wielu spraw. Dochodziło do takiego stanu, że bałem się wyjść na ulicę. Ludzi się bałem, strasznie się bałem. Pani rzucała mnie na wszystkie strony.
Nazywam się Leszek. Zaczęło się to w ten sposób, że siedząc u psychologa w gabinecie, zadałem mu pytanie, czy moja choroba jest wrodzona, czy nabyta. Zacząłem się zastanawiać właściwie, co było pierwsze takim etapem w moim życiu. I wydaje mi się, że to nie był wynik genetyczny, tylko bardziej wynikający z problemów społecznych bardziej.
To było w drugiej klasie liceum. Zacząłem się tak blokować, jakbym czuł, że życie nie ma sensu, że po prostu nie nadaje się do niczego. Nastąpiło takie przeładowanie jakby materiału, że ja nie opanuję tego wszystkiego, nie dojdę do matury. Taka chęć po prostu jakby unikania czegoś, co jest dla mnie nie do przeskoczenia, do pokonania. Moja mama zauważyła, że ja mam niechęć do życia, zaprowadziła mnie do psychiatry, bo sama już nie dawała sobie rady. No ojciec też żył jeszcze, wiadomo, rodzice. No i po prostu zacząłem chodzić do takiej doktor tu ze Słupska. Później przez długie lata miałem przerwę, że się nie leczyłem, nie brałem leków, ale i tak musiałem wrócić, bo myślałem, że po prostu wyjdę z tego. Uznałem, że leki muszą być na miejscu w życiu człowieka, bo bez tego nic się nie poradzi, nie przezwycięży się choroby.
Musiałem kogoś prosić, żeby po prostu wziął mnie za rękę i mnie prowadził tam, gdzie ja muszę dojść. To okropne. Ja się wszystkiego strasznie bałem. Lata 90. miałem takie wrażenie, że wszedłem do samego piekła. To, co się z głową działo, to było straszne. I przeklęte głosy. Głosy były no, straszne. I to jest, jakby to określić, to byłoby tak, jakby dwie osoby z boku mnie ciągle obserwują, co ja robię, jak ja się zachowuję, i moje myśli kontrolowały. Dosłownie, no można tak powiedzieć, nie ma innej możliwości. Patrz, co on teraz będzie, on przejdzie, zobaczy, co się stanie. Dochodzę, byłem w latach 90. prywatnie pracowałem, ja nie mam w ogóle świadomy, że jestem chory, poważnie.
Najważniejsze jest nie myślenie o chorobie. Jak nie ma zajęcia właśnie, jak człowiek nie ma się czymś takim, żeby umysł był pochłonięty, odwrócony od tego, co jest niewygodne. Na przykład te spojrzenia, złe promieniowanie osoby, takie zniechęcenie, że ja się nie nadaję, nieakceptowany jestem przez ludzi gdzieś tam po wyglądzie, nie? I po prostu, jak już powiedziałem, inny. To powoduje, że człowiek robi się niepotrzebny, jakby po prostu nie istniał dla świata. Że istnieje tylko dla samego siebie i teraz ja muszę w tym świecie wymyśleć coś, co sprawia mi samozadowolenie, żeby nie patrzeć na ludzi, ale to jest bardzo trudne zadanie, bo i tak powraca to, co jest dla mnie niewygodne.
Mi się wydaje, że u nas w chorobie pojawiają się różne kłopoty. Różne momenty są trudne, trudniejsze. Mamy problemy także w rodzinach, mamy problemy społeczne, ale leki, lekarze, psychologowie, terapia, są osoby, które nam pomagają rozwiązywać te problemy. To są problemy takie typu kłótnie jakieś nerwy, tego typu rzeczy. A kiedy uczymy się radzić z tymi problemami, choroba już wtedy nam tak nie doskwiera. Stajemy się bardziej osobami takimi uniwersalnymi, że tak powiem.
Idę przez Niedziałkowskiego. Dochodzę, skręcam w lewo, przychodzę przez jedne, staną jak wryty, silna, niewidzialna obręcz, czuję ją na głowie. Po prostu mnie szwalowała. Pani Marian, nie dojdziesz pan do mieszkania, to jest nierealne. Próbuj, nie mogę. Powoli się obróciłem do tyłu, mówię, muszę iść do telefonu. Podeszłem do sklepu i poprosiłem, proszę przedwojeń na pogotowie, ja się bardzo źle czuję. Jakieś po 10 minutach karetka przyjechała, wzięli mnie na pogotowie, zastrzykrywaniem i powoli, powoli puszczało. Ale lekarz powiedział, musi się pan leczyć, bo ma pan ciężką chorobę. Muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Będąc w szpitalu, przyjmowałem ciężkie lekarstwa. Jak ja miałem wziąć prysznic, to dla mnie była tragedia. Wszedłem po prysznic, myję się, coś potwornego się zaczyna ze mną dziać. No tak panicznie się bałem, raz, dwa się bym myślał, uciekać z tego prysznica. Położyć się do łóżka i leżeć. Nie było żadnych efektów leczenia tej choroby. Nic absolutnie nie chciał puszczać. Ktoś u mnie w rodzinie się dowiedział. Dowiedział się, że na 3 maja są lekarze ze stron wschodnich, Rosjanie przyjechali, co badają, leczą rękoma na odległość. Wziąłem pieniądze, podeszłem tam. Pewien pan siedział, wytłumaczył to, na czym to polega. Musiałem położyć dłoń na stole, on u góry. Trzymał. Czy pan coś czuje? Mówi tak, coś ciekawego. Coś bardzo przyjemnego. Rozchodziło się po całym ciele, dochodziło do tego. Tak zwane bioprądy. To było fantastyczne. Wychodzę z tego gabinetu, kieruję się w dół 3 maja w stronę wolności. Mam wrażenie, że wrota piekieł się otworzyły i o Boże. Stałaś. Straszne, przerażające głosy, przekleństwa i co wróciło.
U mnie to jest tak, że na przykład staram się nie myśleć o chorobie, jeżeli już i mam swoje hobby, takie rozwiązywanie krzyżówek, bardzo to lubię na co dzień. No chciałbym jak najwięcej tych krzyżówek, nawet z 10 rozwiązać, nawet i tutaj w wolnych chwilach to robię. A jestem zły, jak czegoś nie mogę, jakiegoś hasła, bo są różne hasła, takie trudne, że nawet na końcu są. I dopiero muszę sprawdzić i to niewpisane, które ja nie jestem w stanie odgadnąć na końcu. I pierwszy raz na przykład niektóre wyrazy takie słyszę, trudniejsze w tym słowniku. I dla mnie, ja chciałbym je znać od razu, a to tak nie idzie.
Wie pan, co się dzieje po raniu? Powiedzmy, przyjmę południe piątkę, na wieczór piątkę, po 2-3 dniach lepiej człowiek czuje i ciągnie do alkoholu. Chodźcie, Marianko, napij się piwa, czy jakiegoś dobrego trunku. Jejko, to jest istna zmora.
Sama diagnoza, jak usłyszeliście od lekarza, schizofrenia, jak przyjęliście tą informację?
Przyjąłem to jako ofiarę na siebie, że dla rodziny, tak jakby ofiarowałem swoje życie dla kogoś po prostu. Nie? Nie myślałem tylko o sobie, tylko bardziej przyjąłem tą chorobę na ochotnika, bo nie było osoby w rodzinie, która by tam po prostu miała takie podobne taką sytuację jak ja, no i po prostu no, wziąłem ją na siebie po prostu, nie?
To jest takie, że rozpoznanie miałem pierwsze, że jestem osobą taką introwertyk, zamknięty w sobie i reagujący ucieczką z obszaru zagrożenia, ale jeszcze nie było tej diagnozy morbus Blueris, który się pojawił na następnym Blemborku. Tam ostatecznie po 2 latach, po pobycie nastąpiła ogólna diagnoza w postaci morbus Blueris, czyli schizofrenia przewlekła. I ja to przyjąłem z takim, no że po prostu choroba jest chorobą i trzeba z nią żyć, ale to nie jest wygodne, bo ja się odróżniam jednak od ludzi. Teraz nie jestem w stanie z tego całkowicie wyjść, jak idzie tylko zaleczyć tą chorobę, nie idzie z niej całkowicie wyjść, chociaż nie wiadomo, człowiek jakby stawał na głowie. No, trzeba nauczyć się po prostu funkcjonować.
Powiem Państwu szczerze, można żyć z tą chorobą. Jest ciężko, ale można żyć. No i przede wszystkim zająć się czymś. Jakieś zainteresowanie. Ja lubię książki czytać, dobre filmy.
Gdzie bylibyście dzisiaj, gdyby nie leki? Gdyby nie wsparcie medyków, terapii, psychologów?
Powiem pani, że leki to jest jeden z 3 czynników bardzo ważnych w leczeniu. Bez jednego z tych czynników moglibyśmy, wie pani, no trudno, nasze życie by się całkiem inaczej ułożyło, na gorsze. Leki to jest taki element, który po prostu łagodzi objawy. Bez leków no nie da się funkcjonować, Ja na przykład nie mam objawów wytwórczych już ponad 20 lat.
Co to są objawy wytwórcze?
No mamy urojenia i tak dalej. Bez leków... To
nie, a one się pojawiały?
Na początku choroby, a potem od kiedy zaczęłem przyjmować leki, ustąpiły. I mam tylko objawy takie po prostu typu nastrój, że mogę mieć jakiś tam zmienny. Ale ogólnie objawów wytwórczych nie mam już 20 lat dzięki lekom.
Leki są bardzo ważnym czynnikiem, jeśli chodzi o sposób funkcjonowania, życia, bo bez tego człowiek by po prostu, nie wiem, jakbym, gdzie w tej chwili bym był? No to jest to pytanie, czy zamknięty całkowicie w szpitalu, czy w domu, czy no trudno, nie wiem, czy w ogóle bym żył, od tego trzeba zacząć. Jeszcze jak człowiek jest sam, bez rodziców, bez wsparcia, bez tego ośrodka, bo teraz ja na przykład mieszkam sam, nie, jest, jak wracam do domu z ośrodka, to już jest taki nastrój ponury, nie, i cieszę się, że mogę na przykład funkcjonować, przychodząc tu do ośrodka, który jest moim drugim domem. Uznaję go za drugi dom i cieszę się, że mogłem, jestem już tu 8 lat i 18 grudnia będzie 8 lat, jak tu zostałem przyjęty do ośrodka i zaraz miesiąc po śmierci mojego ojca. I tak nie wiem, jakbym funkcjonował, gdybym po prostu tu nie był. Ciężko by, a tak jest czas na to, żeby pewne przemyślenia mieć, spędzamy razem tu święta, czuję się tak, jakbym był z rodziną.
Ja chciałem jeszcze zaznaczyć, że problem schizofrenii to jest jeden z 7 problemów milenijnych, który do tej pory nie ma rozwiązania i właściwie żyjemy w XXI wieku i czekamy na tą chwilę, kiedy ten problem jakiś, nie wiem, lekarz albo jakiś naukowiec rozwiąże i po prostu uda się rozwiązać te zadanie, będziemy w stanie leczyć już tą chorobę.
Co jest najgorsze w tej chorobie dla was?
Samotność.
Pierwsza samotność.
Najważniejsze jest, żeby gdzieś uciec w postaci zajęcia, bo jak człowiek siedzi tak bezczynnie i myśli, że się do niczego nie nadaje, że no samotność jeszcze, coś co jest ta siła, która wchodzi, która mówi, że po co ty żyjesz, o coś takiego, nie? To jest najgorsze, co może być i ja najczęściej jak mam coś takiego, to uciekam na zewnątrz i lubię długo spacerować, nawet jak z ośrodka wracam, to robię dwugodzinne spacery, nie? Raz tak długie, że jak przyjdę, to jestem odprężony, mimo tego, że aż do bólu, że nogi muszą boleć, pracować musi całe ciało, mięśnie i wtedy jestem zadowolony, że coś zrobię, że jestem spełniony w postaci tego, że dopływ powietrza następuje i człowiek ma ten, bo to też jest forma terapii, nie spacer na pewno i to długi spacer, a są takie dni, że mi się też nie chce wyjść z domu, nie? Ale to wtedy jestem senny taki, a najgorzej jak człowiek jest pod działaniem takiej siły, która jest niekorzystna i nie wie co ze sobą zrobić, no i to tak w kółko.
Bardzo dobrze jest też unikać sytuacji stresowych, życiowych takich.
A to się da?
Da się, powiem pani, że się da. I nawet jeżeli możemy je ograniczyć, jeżeli się pojawia taka sytuacja stresowa, uczyć się radzić w tych sytuacjach, żeby po prostu wiedzieć jak reagować, jak się zachowywać.
Czyli terapia.
Terapia, tak. Terapię.
Jak zareagowało na wieść o waszej chorobie środowisko, w którym byliście? Rodzina, najbliżsi?
U mnie w rodzinie ta choroba się już wcześniej pojawiała, więc rodzina już miała trochę doświadczenia z tą chorobą.
Moja rodzina to tak zareagowała, jakby nic się nie stało, że no po prostu choroba i już. No ja wiadomo, na ręce się znalazłem przez to, a na dzień dzisiejszy czuję się tak wzmocniony pobytem tutaj w ośrodku. Nie, i się cieszę, że mogę być tutaj.
Ludzie boją się tych, którzy nie mają choroby pod kontrolą. Jest cała masa niestety osób, które nie leczą się i nie trafiają na terapię. I ja bym chciała, żebyście do tych ludzi też trafili i powiedzieli im, że warto.
Od siebie mogę powiedzieć, że każdy człowiek potrzebujący na ulicy pomocy, każdy zdrowy człowiek powinien zadzwonić pod 112, wezwać pomoc. Jeżeli taka osoba jest już agresywna lub naprawdę już jest w złym stanie, nie bać się tych ludzi, po prostu wzywać pomoc i są służby takie, które zajmą się taką osobą i udzielą takiej osobie pomocy.
Ja to bym tak apelował do ludzi, którzy są chorzy, odczuwają w sobie jakieś objawy, które są dla nich niewygodne, może to jest nawet początek choroby, schizofrenii, depresji, aby się nie wstydzili pójść do psychiatry, czy do psychologa na rozmowę, bo wielu ludzi tego typu się po prostu wstydzi reakcji ze strony otoczenia i to jest najgorsze, że mają na sobie takie brzemię kompleksu później i to jest najbardziej niekorzystne, jak się w sobie to uczucie tak dusi, że człowiek może doprowadzić się nawet do stanu śmierci, zadręczyć się na śmierć, a w tym momencie najlepsza jest rozmowa, dialog z kimś bliskim, najpierw z rodziny, później może u lekarza, żeby być i następnie wizyty, żeby po prostu uwierzyć w to, że jest możliwość wyjścia z sytuacji, która jest przygnębiająca, nie, taka dla człowieka niewygodna. Żeby po prostu ta osoba nie uwierzyła, że jest do niczego, bo to jest najgorsze. Zawsze jest wyjście z sytuacji niewygodnej, dialog z drugim człowiekiem. Na pewno się znajdzie taka osoba, która wysłucha kogoś, kto ma problem.
Angelika Szuran-Karpiej, dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku przy ulicy Kościuszki 3.
Maciej Fusiara, terapeuta Środowiskowego Domu przy ulicy Kościuszki 3 w Słupsku.
Schizofrenia, otwórzcie drzwi, program mający na celu walkę ze stygmatyzacją osób chorych, bo to się rzeczywiście ciągle wydarza i ciągle, jak widzimy osoby, które odbiegają od pewnej normy, nagle się okazuje, że kompletnie sobie nie radzimy jako społeczeństwo z tym, żeby wspierać, być obok albo odpowiednio reagować na potrzeby.
Ta odpowiednia reakcja by była tutaj jak najbardziej zasadna. Często jest tak, że osoba, która zachowuje się troszeczkę inaczej, niż jak tutaj pani wspomniała, jak przyjęte, utarte normy, albo zupełnie jest samotna i nie wychodzi z domu i nikomu jakby nie sprawia problemu. Na to byśmy tutaj chcieli zwrócić uwagę. Tutaj myślę, że taki dzwoneczek powinien się pojawić, że coś się dzieje z tą osobą, bo ta akcja medialna, którą organizujemy, ma być tak bardziej właśnie też skierowana i dotrzeć do tych osób samotnych w domu.
Żeby wyszły, żeby przyszły,
żeby
nie
przyszły,
są same.
Myślę, że tutaj Maciej jako terapeuta też już może
tak,
coś więcej powiedzieć.
Coraz częściej mamy do czynienia z różnymi sposobami docierania do osób, no więc wybraliśmy ten trochę taki troszeczkę nowocześniejszy, może bardziej atrakcyjny dla nich. Mhm. Przygotowaliśmy podcast, serię podcastów pod tytułem Bezpieczna Przestrzeń. Są to rozmowy o zdrowiu psychicznym, gdzie osoby chorujące bądź już podleczone, osoby związane z tematem schizofrenii wypowiadają się na temat chorowania, diagnostyki, sposobów leczenia i zachęcają osoby, które jeszcze tego nie podjęły, do wyjścia z domu, do przyjścia do specjalisty, ale przede wszystkim do opuszczenia czterech ścian, bo to w nich najczęściej choroba bardzo mocno się kumuluje i ona jakby tam ma swoje dramaty. No w czterech ścianach większość osób, które chorują na schizofrenię, ląduje, ponieważ zaczynają się izolować. Mają świadomość tego, że trochę inaczej wyglądają i jakby inaczej funkcjonują w społeczeństwie, więc zaczynają izolować się od
zamykać się po prostu
przed ludźmi i przed kontaktem z innymi. Stąd podcasty, w których można będzie odsłuchać historię osób, które już wyszły z tego domu, przeszły jakąś ścieżkę terapeutyczną, zostały bardzo dobrze ustawione na lekach i funkcjonują już na dzień dzisiejszy, można powiedzieć, normalnie, czyli bez tych objawów wytwórczych. Podejmują pracę, prowadzą normalne życie zawodowe i nie wyobrażają sobie tego, jak wyglądałoby ich życie, gdyby z tego domu kiedyś nie wyszły.
Co jest jeszcze takie ważne? Ludzie, którzy przychodzą do nas na terapię, oni naprawdę nawiązują świetne kontakty między sobą. Tak prowadzimy terapię, że to nie jest tylko ośrodek. Oni też spotykają się po południu między sobą. W weekendy gotują razem. No to jest super, prawda?
Nawiązują relacje społeczne, których nie można by było nawiązać w sposób normalny, dla nich przewidywalny, ponieważ osoba, która jest odcięta od tego środowiska, ona nie wejdzie w taką interakcję z człowiekiem, który nie ma tego samego problemu. Łatwiej otworzyć się przed człowiekiem, który ma podobny problem. Nawiązują te relacje są super, dlatego że ta cała ścieżka diagnostyki właśnie tak wygląda, że ten lekarz, psychiatra, który stawia diagnozę, to jest taki czubek piramidy i góry lodowej, bo to jest te 15 minut przysłowiowe, jak się mówi, czy tam do godziny obecności w gabinecie, potem pacjent wychodzi i wraca do swojego środowiska. Jeżeli nie ma tej psychoedukacji na jakimś poziomie, to on praktycznie nie ma szans się zorientować, gdzie są miejsca, gdzie szukać pomocy, gdzie iść załatwić sobie jakąś rentę, gdzie udać się do ZUS-u, kto pomaga, jakie są miejsca, bo jakakolwiek informacja jest bardzo przydatna. Praca u podstaw to jest praca terapeutów SDS, ponieważ spędzają z chorymi po 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu.
Schizofrenia dotyka ponad 50 milionów ludzi na świecie i około 400 tysięcy w Polsce. Dziś wybrzmiał głos tych, którzy zechcieli opowiedzieć o swoim życiu z trudnościami, które wpływają na myśli, emocje i codzienne decyzje. Ich perspektywy pokazują, jak ważne jest, by podchodzić do nich uważniej. Wysłuchali Państwo reportażu mojego autorstwa, który zrealizował Jacek Puchalski, Joanna Merecka-Łotysz. Do usłyszenia.